Dzień dobry, moi drodzy. Słyszymy się po dłuższej przerwie. Niestety nie będzie to też odcinek ponad półgodzinny, tak jak wcześniej Wam mówiłam, ale cały czas nad nim pracuję i mam nadzieję, że niedługo pojawi się na kanale. 30-letni Michał jest rozwodnikiem i pracuje w Walii. Do Polski przyjeżdża tydzień przed świętami Bożego Narodzenia 2013 roku. Stara się regularnie wracać do ojczyzny, dlatego że czekał na niego 8-letni syn, na co dzień mieszkający ze swoją matką. Michał ma mieszkanie, odziedziczył je po swojej babci. Mieściło się ono przy ulicy Słowiańskiej w Kwidzynie. To właśnie tam dojdzie później do okropnej zbrodni. Mamy grudzień 2013 roku, okres przedświąteczny. Michał po powrocie z zagranicy spotkał się ze swoimi znajomymi, a także z resztą rodziny. Jedną z osób, którą wtedy spotkał, był 22-letni Łukasz, któremu mężczyzna próbował załatwić pracę w swojej firmie. Widzieli się nawet w dniu Wigilii. Łukasz był osobą o dosyć złej opinii. Już w wieku nastoletnim widniał w kartotekach policyjnych. Nauczyciele mieli z nim ogromny problem. Nie tylko nie chciał się uczyć, ale jego zachowanie też nie należało do wzorowych. W październiku 2013 roku trafił do aresztu za włamania i kradzieże. Spędził tam 2 miesiące. A zaraz po wyjściu na wolność poszedł do swojego ojca i ukradł mu 4000 zł. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, która chciała go umieścić ponownie w areszcie, jednakże sąd nie wyraził na to zgody i zastosował wobec Łukasza ograniczenie. Chłopak miał po prostu stawiać się na komendzie w umówionych dniach o umówionej godzinie, czyli tak zwany dozór policyjny. Sprawa kradzieży była w toku, natomiast 28 grudnia 2013 roku, już po świętach, Łukasz wyszedł z komisariatu i poszedł prosto do Michała, do jego mieszkania przy ulicy Słowiańskiej. U Michała był wtedy już jego 8-letni syn Wiktor. Kiedy usłyszeli pukanie do drzwi, podeszli, no i zobaczyli Łukasza. Mężczyzna został wpuszczony do środka. Łukasz też miał taką ksywkę Piernik, więc Piernik wszedł do środka, no i między mężczyznami po pewnej chwili wywiązała się kłótnia. Nie do końca było wiadomo, o co poszło. Podejrzewano, że mężczyźni mogli zażywać jakieś narkotyki albo dopalacze, dlatego że Łukasz obracał się w takim towarzystwie, no i też miał ciągoty do takich używek. Chodziły też pogłoski, że Michał też czasami coś zażył. Nie było to jakieś nałogowe branie narkotyków, ale podejrzewano właśnie, że ze względu na to, że kolegował się z Łukaszem, no i że chciał mu tam załatwić tą pracę, no to, że to właśnie narkotyki gdzieś tam mogły złączyć ich drogi. Piernik wziął ze sobą młotek, no i podczas tej kłótni zaczął okładać swojego kolegę po głowie i po tułowiu. Krzyki swojego ojca usłyszał Wiktor, który przebywał w swoim pokoju. Uciekł do łóżka, ale Łukasz dopadł go i zaczął go uderzać tym młotkiem na oślep. Nie patrzył, gdzie w ogóle trafiają jego ciosy, bo chłopiec nakrył się kołdrą. No ale Piernik, kiedy upewnił się, że chłopiec nie żyje, to wrócił do jego ojca, żeby go dobić, bo Michał dawał jeszcze jakieś oznaki życia. Choć tak naprawdę nie wiadomo, co wydarzyło się pośród czterech ścian, bo Łukasz będzie zmieniał swoją wersję wydarzeń kilkukrotnie, to jedno było pewne. Musiał zaplanować tę zbrodnię, no bo być może był to jakiś impuls, no ale sam fakt, że miał ten młotek ze sobą, wskazuje na to, że musiał mieć jakiś motyw, który później wyjdzie na jaw, ale myślę, że będziecie się domyślać, jaki mógł być. Michał był osobą raczej o dobrym sercu, jego rodzina go tak postrzegała. Bardzo często pomagał Łukaszowi. Była to też pomoc finansowa i być może tamtego dnia też Łukasz zwrócił się z prośbą o pomoc. Być może to jakoś zdenerwowało Michała i wywiązała się pomiędzy nimi jakaś sprzeczka. Niestety była to sprzeczka tragiczna w skutkach dla 30-latka i jego syna. Łukasz natomiast po wszystkim, co się stało, w ogóle nie przejął się tym. Poszedł wziąć kąpiel w ich mieszkaniu. Zabrał stamtąd 1000 zł, 25 funtów brytyjskich, a także dokumenty i kluczyki do jego samochodu, jakim był Volkswagen Passat. No i Łukasz pojechał tym samochodem na spotkanie, ponieważ był umówiony notabene z kuzynką matki Wiktora. Pojechali razem na zakupy do Grudziądza i tam za te skradzione pieniądze Łukasz kupił sobie modne buty i kurtkę. Ciało Michała oraz jego 8-letniego syna Wiktora zostało odnalezione tego samego dnia przez mężczyznę, który pod nieobecność Michała opiekował się jego mieszkaniem. Tamtego dnia po prostu przyszedł go odwiedzić. Nikt nie otwierał, a drzwi były otwarte, więc po prostu wszedł do środka. Nie spodziewał się, że zastanie tam taki widok. Na miejsce zostali wezwani technicy i kiedy rodzina dowiedziała się o tym, co się stało, to nikt nie przypuszczał, że było to morderstwo z tak błahych powodów, a przede wszystkim, że zrobiła to osoba, która była z nimi w kontakcie, którą kojarzyli i kompletnie nie spodziewali się, że to właśnie może być piernik. Wiedzieli o tym, że no nie jest to osoba wzorowa, był to raczej taki typek spod ciemnej gwiazdy, ale no nie myśleli, że będzie w stanie kogoś zamordować. Jednak na samym początku śledztwa zatrzymano 4 innych mężczyzn w wieku od 20 do 32 lat, którzy byli podejrzewani o współudział, przede wszystkim w kradzieży samochodu, bo to też zostało przez policję udokumentowane, ponieważ rodzina zgłosiła fakt, że tego samochodu rzeczywiście brakuje pod blokiem, w którym mieszkał Michał. Mężczyzn tych bardzo szybko zwolniono, dlatego że okazało się, że oni rzeczywiście nie mają nic wspólnego z tą kradzieżą, no i z morderstwem Michała oraz jego syna. Szybko też się okazało, kto jest sprawcą tej całej tragedii, ponieważ Łukasz rozbijał się po okolicznych wsiach, a także w Kwidzynie samochodem Michała. No i był tak pewny siebie, że aż w końcu spowodował stłuczkę. Kiedy patrol drogówki przybył na miejsce, okazało się, że posiada dokumenty oraz samochód osoby, która została zamordowana. Oprócz tego miał przy sobie narkotyki i dopalacze. Kiedy sprawdzili Łukasza w bazie, okazało się, że za targi z prawem ma już od wczesnych lat nastoletnich, więc bez żadnego przesłuchania na miejscu, bez żadnego zaprotokołowania, po prostu zawieźli go prosto na komendę. A tam Łukasz praktycznie od samego początku przyznał się do zbrodni, której dokonał. Wyznał, że zrobił to ze względów finansowych. I to właśnie to jest ten błahy powód, ponieważ zabrał to 1000 zł, kupił sobie kurtkę i buty i tak naprawdę tylko tyle warte było dla niego życie swojego przyjaciela, który chciał mu pomóc, oraz jego synka. Piernik wyznał, że potrzebował pieniędzy, że był na utrzymaniu dziadka, że nie miał pracy i po prostu musiał mieć za co żyć. A wiadomo, narkotyki kosztują. Zaczął współpracować ze śledczymi i powiedział im, gdzie znajduje się narzędzie zbrodni. Później jednak podczas rozpraw przyjął trochę inną wersję. Powiedział, że użył młotka, bo bronił się przed Michałem. To on pierwszy miał go zaatakować. Nie wie, dlaczego jednak zabił jego syna, ale na pewno nie była to chęć pozbycia się naocznego świadka, bo to nie on był prowodyrem całej tej sytuacji. Michał miał zadanych 21 ciosów w tył głowy, a także w inne części ciała, więc nie wiem, czy w ogóle możemy tu mówić o obronie ze strony Łukasza, dlatego że jeżeli ktoś się broni, jest atakowany i jeżeli ma taką możliwość, no to może kogoś uderzyć raz, dwa, ale korzysta z okazji otumanienia swojego napastnika i chyba ucieka z takiego miejsca zdarzenia, a nie po jednym ciosie zadaje kolejne i idzie do pokoju i zabija wystraszone dziecko. Do tego uderza młotkiem na oślep, nie zwracając uwagi, że jest to małe dziecko nakryte kołdrą, tak jakby był w jakimś ogromnym szale albo jakby był bardzo zdeterminowany, żeby nie zostawić żadnych naocznych świadków. Obrońcy Michała chcieli też, żeby sąd wziął pod uwagę jego trudne dzieciństwo. Uważali, że mogło mieć wpływ na jego późniejsze zachowanie. Kiedy Piernik został zatrzymany, poddano go badaniom toksykologicznym, w których wyszło, że był pod wpływem dopalaczy. Więc nie dość, że ukradł samochód Michała, to rozbijał się nim po mieście i stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, ponieważ był pod wpływem środków odurzających. Moim zdaniem jego zachowanie, nie wiem jak określić, czy było bezmyślne, nie wiem, czy znajdę jakieś inne słowo, może wyrachowane, no bo on nie zachowywał się tak jakby się przejął tym, co się właśnie stało. Zachowywał się właśnie tak, jakby był oderwany od rzeczywistości, ale to może było właśnie spowodowane tym, że wcześniej zażył jakieś środki odurzające. Nie przejmował się powagą tej sytuacji, że jeżdżąc samochodem Michała może zwrócić na siebie uwagę. Zachowywał się tak, jak byłoby mu to obojętne, że może zostać aresztowany przez policję. Moim zdaniem świadczy to trochę o jego spaczonym umyśle poprzez nałogowe używanie narkotyków. Myślę, że dopiero w areszcie, kiedy został odstawiony od tych wszystkich używek, zdał sobie sprawę z tego, że całe życie może spędzić za kratkami i chciał się trochę wybielić. Chciał zrzucić z siebie winę, dlatego przedstawił wersję, że to Michał go zaatakował. Według mnie w ogóle nie ma to żadnego potwierdzenia i sąd również tak uważał, bo Łukasz został skazany na karę dożywotniego więzienia. Śledczy podczas toczącej się sprawy zbierali także informacje o Michale. No i rzeczywiście potwierdziło się to, że czasami zażywał narkotyki bądź używał jakichś substancji odurzających. Być może dopalacze, może palił marihuanę, nie wiem, nie do końca znalazłam informacje na ten temat. Jest jedynie wspomniane, że miał styczność z takimi środkami. Natomiast nie miało to aż takiego wpływu na jego codzienne życie, dlatego że w pracy miał bardzo dobrą opinię, jego pracodawcy wyrażali się o nim pochlebnie, nie było z nim problemów, nigdy nie zawalił obowiązków ze względu, że wcześniej może zapił albo że nie był w stanie, bo był tak odurzony. Nikt nigdy też nie widział, żeby był pod wpływem takich substancji, jedynie wśród znajomych, a także wśród właśnie takiego otoczenia, które obracało się wokół używek, można było usłyszeć, że Michał czasami w towarzystwie miał z tym styczność. Kiedy był w Polsce, pomagał swojej matce w opiece nad 80-letnią babcią. Często odwoził swoich siostrzeńców i siostrzenice do szkoły. Pomagał właśnie też Łukaszowi. Jego matka twierdził, że tego dnia w Wigilię, kiedy Łukasz przyszedł pod ich dom, to Michał poprosił swoją ciocię o czekoladę dla Łukasza. Natomiast jego matka uważa, że oprócz czekolady musiał mu dać też jakieś pieniądze, bo nieraz tak było, że chciał mu po prostu pomóc w taki sposób. No i domyśla się, że wtedy też tak było. No i można snuć domysły, bo jeżeli tak było i rzeczywiście Łukasz dostał od swojego przyjaciela jakieś pieniądze, to rzeczywiście Michał mógł się później zdenerwować, kiedy ten przyszedł do niego za kilka dni i po prostu znowu poprosił o kolejne pieniądze. Może wtedy właśnie wywiązała się ta sprzeczka, no i wtedy Łukasz nie wytrzymał, był tak zawzięty, że żeby zdobyć pieniądze, że po prostu zabił Michała i jego syna. Na początku chodziły też plotki, że Michał z Łukaszem zażywali narkotyki w jego mieszkaniu przy ulicy Słowiańskiej, ale badania toksykologiczne wykluczyły tą hipotezę, ponieważ w krwi Michała nie znaleziono żadnych substancji odurzających. Na ogół Michał był bardzo koleżeński, ciągle powtarzał, że ludziom trzeba pomagać, bo nigdy nie wiemy, kiedy my sami będziemy potrzebowali tej pomocy. Nie można też zapomnieć o 8-letnim Wiktorku, który znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Niestety to wszystko sprawiło, że jego życie zostało zakończone w najokropniejszy sposób. Chyba nikt sobie nie wyobraża tego, że jego dziecko zostanie tak bestialsko zamordowane. Kiedy o nim myślę, to od razu przypomina mi się sprawa 10-letniej Kamilki, która chorowała w swoim życiu bardzo dużo i kiedy w końcu udało jej się stanąć na nogi, poszła kupić ze swoją mamą książki. I kiedy znalazły się już pod drzwiami tej księgarni, to dziewczynka została zaatakowana przez Samuela, który uderzył ją siekierą w głowę i niestety dziewczynka zmarła. Te śmierci są dla mnie porównywalne, nawet nie chcę sobie myśleć o tym, co wtedy czuły te dzieci, natomiast nie mogę sobie też wyobrazić tego, co się działo w głowie Łukasza, który postanowił zabić tego małego chłopca. Wiedział, że zachowaniem pokazał to, że nie obchodzi go to, czy zostanie aresztowany, no bo jeździł ukradzionym samochodem swojej ofiary. Natomiast postanowił zabić tego małego chłopca po to, żeby nie zostawić świadków naocznych. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy się trochę wykluczają. No bo skoro nie chciał zostawić naocznego świadka, chociaż się do tego oczywiście nie przyznaje, że to było z takich powodów morderstwo tego dziecka, no to po co brał ten samochód? No to było oczywiste, że jeżeli zostanie przyłapany, nawet podczas zwykłej kontroli drogowej, no to od razu zostanie aresztowany, ponieważ jego dane były w bazie, no i nie było się ciężko domyślić, że taka rzecz będzie miała miejsce. No w końcu ktoś i tak by się zorientował, że coś się tam stało, że Michał i jego syn są zamordowani, no i że zostanie aresztowany, bo nawet jeżeli nie od razu za morderstwo, to za kradzież tego samochodu, więc zabójstwo Wiktorka było dla mnie takim impulsem i wydaje mi się, że on rzeczywiście przez te narkotyki po prostu miał już coś nie tak w głowie. Podczas mowy końcowej z ust prokurator można było usłyszeć takie słowa. Nie widzę żadnych okoliczności łagodzących, zaś stopień demoralizacji Łukasza jest ogromny. Był wcześniej 2 razy prawomocnie skazywany za inne przestępstwa i wielokrotnie zatrzymywany przez policję. Nie można też pominąć faktu, że zamordowany Michał był przyjacielem oskarżonego od wielu lat. Na skomentowanie zabójstwa 5-letniego dziecka, i to tak w okrutny sposób, brakuje słów. Nie ma żadnej gwarancji, że po wyjściu na wolność Łukasz ponownie nie popełni przestępstwa. We wrześniu 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w tej sprawie. 23-letni wówczas Łukasz został skazany na dożywocie i zakaz ubiegania się o przedterminowe zwolnienie przez 35 lat. Kara o charakterze eliminacyjnym jest jedyną możliwą w tej sytuacji, uzasadnił sędzia Rafał Ryś. Dodatkową okolicznością obciążającą był fakt, że oskarżony działał pod wpływem dopalaczy. Dopalacze to prawdziwa plaga społeczna. Oskarżony spożywał je praktycznie jak posiłek. Jego życie toczyło się wokół nich. Nie chciał przy tym skorzystać z pomocy rodziny, żeby zacząć leczyć się z nałogu. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Od siebie dodam też, że jestem już po sesji. Nie znam jeszcze wszystkich wyników, ale wydaje mi się, że poszło mi nawet całkiem dobrze. Wam dziękuję natomiast za cierpliwość i myślę, że teraz już uda mi się wrócić do podcastowania regularnie, bo bardzo się za tym stęskniłam i stęskniłam się za komentarzami od Was. Także do usłyszenia w następnym odcinku.